Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś. Dzień dobry. A to kolejna audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Ze mną dziś gość Marcin Oskar Czarnik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Po raz drugi, bo i druga książka.
Tak, zgadza się. Widzieliśmy się 2 lata temu.
Dokładnie. Rozmawialiśmy wtedy o Misterium. Dużo się wydarzyło przez te 2 lata?
Całkiem sporo. Jeżeli pytasz o literackie wydarzenia, to tak, opublikowałem w tym czasie parę opowiadań, parę fragmentów różnych tekstów. Pisałem książkę, którą tutaj mamy przed sobą. Skończyłem 3. książkę, która ukaże się w 2027, na początku roku. Napisałem dramat dla teatru, adaptację, która gdzieś tam teraz sobie czeka na reżysera albo reżyserkę, i myślę, że to całkiem sporo.
Sporo.
Jak na 2 lata.
Sporo. A masz takie poczucie, że się rozwinąłeś?
Tak, na pewno. Na pewno widzę dużą różnicę jakościową między pierwszą książką, między Misterium a 3 dniami, 3 nocami.
Jakościową,
tak. To też może wynika z tego, że nabrałem już dużego dystansu do Misterium i nie jestem wielkim fanem tej książki. Myślę, że ona już mi się nie podoba. Że dzisiaj bym już takiej rzeczy nie napisał. Ale myślę, że to była rzecz potrzebna, to znaczy Misterium pozwoliło mi znaleźć... Misterium było takim trochę eksperymentem językowym, ono było bardzo polifoniczne, tam były różne języki, różne style i ostatecznie ta książka pozwoliła mi ten swój język wypracować i ten swój styl znaleźć. I efektem tych poszukiwań są 3 dni, 3 noce, więc gdyby nie było Misterium, jakiekolwiek by ono nie było, nieważne co teraz o nim myślę, to ta książka by nie powstała w takiej formie, w jakiej jest.
Ale ja mam wrażenie, że pobrzmiewa trochę, przynajmniej językowo, Misterium. Tematycznie też mam takie momenty, że gdzieś wracałam, wiesz, myślami do emocji z tej pierwszej książki, z tego naszego pierwszego literackiego spotkania.
No być może, bo to często jest tak, że pisze się jedną książkę przez całe życie i wraca się do tych samych tematów, motywów i idei i tak dalej, ale językowo na pewno widzę takie różnice, że Misterium było jednak, no nie wiem czy to dobre słowo, ale nie mam w tym momencie lepszego, że było napisane w taki szlachetny sposób bardziej, to znaczy tam pobrzmiewała literatura modernistyczna mocno, która wtedy mnie fascynowała i bardzo się starałem, żeby Misterium było napisane rozmaicie, bo tam tych stylów, jak powiedziałem, jest wiele. Właściwie każdy rozdział, jeśli dobrze pamiętam, był napisany trochę inaczej, ale żeby ten język charakteryzowała jakaś szlachetność i żeby on był taki wysoki.
Ale to było takie wyzwanie pierwszej książki, że chciałeś wskoczyć na taką, wiesz...
Taki rejestr.
Tak, tak.
Tak, myślę, że tak, że taki sobie zrobiłem challenge, żeby ta książka właśnie... była językowo jak najbardziej dopracowana, jak najlepsza. A z kolei przy 3 dniach, 3 nocach sobie pozwoliłem na taką swobodę.
Ważniejsza była historia?
Tak, myślę, że tak. W ogóle tak, przede wszystkim historia, bo to jest to coś, co chciałem powiedzieć wcześniej, kiedy zadałaś to poprzednie pytanie, ale może teraz powiem, że Misterium powstawało w jakiejś takiej dużej dyscyplinie dyscyplinie literackiej, nie dyscyplinie pracy. Natomiast Trzy dni, trzy noce przeciwnie. Jeśli chodzi o literackość, to pozwoliłem sobie na taką, powiedzmy, nie wiem, rozwiązłość. Natomiast dyscyplina pracy była zupełnie inna, bo Misterium było pisane trochę zrywami i trochę no tak, zrywami. Natomiast Trzy dni, trzy noce to jest taka książka, nad którą spędziłem bity rok. Dzień w dzień siadałem do komputera i pracowałem po te 8, czasem 10 godzin i pisałem. A później też redakcja była bardzo wymagająca, bo no, potrwała chyba łącznie w sumie 3 miesiące. I bardzo tę książkę skróciliśmy też, bo...
Pamiętam, jak o tym rozmawialiśmy, kiedy przyniosłeś mi książkę. Tak. I to mi jakoś dzwoniło, wiesz, w uszach, że tam było dużo więcej. I to też jest takie jedno pytanie, wiesz, na mojej liście. Czego ja nie wiem, a czego mogłabym się dowiedzieć po tym, co zostało ścięte, bo ja mam niedosyt, muszę przyznać.
W pierwszej wersji ta książka myślę, że miała około 300 stron, czyli dwukrotnie więcej.
No właśnie.
Ale myślę, że dobrze się stało, że ją skróciliśmy. To też była intuicja, no, nasza wspólna, ale inicjatywa wyszła od redaktora tej książki, Dariusza Sośnickiego. Usunęliśmy przede wszystkim, bo ta książka, powiedzmy też słuchaczom, ma taki charakter mocno gawędziarski. Ona jest stylizowana na gawędę, a w konsekwencji jest pełna dygresji, repetycji, anegdot. Początkowo, zanim ją trochę kompozycyjnie odmieniliśmy, ona może nawet bardziej niż gawędę przypominała powieść szkatułkową. Tam jedna opowieść z kolejnej się wyłaniała, z tej jeszcze inna i tak dalej. I co usunęliśmy? Usunęliśmy takie anegdoty przede wszystkim. O tyle też łatwo było pracować z tą książką, że z łatwością można ją ciąć, dlatego że była zbudowana w taki, a nie inny sposób. Jej kompozycja była taka, a nie inna, że te historie można było bez większej szkody dla całości usunąć albo przesunąć, bo też trochę inny układ miała początkowo ta książka niż obecnie, więc trochę montowaliśmy tak, jak film się montuje. Tu coś przenieśliśmy, tutaj scenę z połowy książki na początek książki i tak dalej. No, była to też duża praca, ta redakcja, więc usunęliśmy takie rzeczy, które trochę nam rozbrajały ciężkość, wagę tego głównego wątku, czyli opowieści o Ablu, Secie, o ich rodzicach, dziadkach, pradziadkach. Takich rzeczy, które odbiegały za bardzo od tego kręgosłupa tej historii. Mieliśmy tam na przykład anegdotę o Andrzeju Leperze, mieliśmy anegdotę o estońskich, przepraszam,
nie podpowiem ci niestety.
Kapucynach. Chodzi mi o misjonarzy. Tak, uciekło mi słowo, przepraszam. O estońskich misjonarzach. Mieliśmy anegdotę o Denisie Rodmanie. Było tam tego mnóstwo, ale myślę, że byłby z tego duży fan i dałoby to dużą frajdę czytelnikom, natomiast rzeczywiście trochę pozbawiało tej zasadniczej historii, tej wagi, o którą nam chodziło, i dlatego skracaliśmy, bezlitośnie cieliśmy. I nie żałuję. Myślę, że część tych tekstów jest do przerobienia. Myślę, że można z nich zrobić też jakieś osobne rzeczy, opowiadania, że to nie przepadnie. One są jakoś tak same w sobie na tyle jakoś tam atrakcyjne literacko, że na pewno nie zostaną w szufladzie, ale być może do tej książki jakoś tam nie przystawały.
Mhm. Powiedziałeś o tym kręgosłupie, czyli o historii Seta Abla i tak dalej, bo tu całkiem sporo nam się robi bohaterów i bohaterek. Trochę bym chciała, żebyś się wytłumaczył, bo wybór historii, którą doskonale znamy, też dla mnie właśnie jest pewnym mostem, który sobie z misterium postawiłam, czyli to, wokół czego krążysz, wokół historii, które kształtowały wiele pokoleń Polek i Polaków, biblijne opowiastki, opowieści, baśnie i bajeczki.
Trzecia książka też będzie biblijna, tak? Widzisz, od razu powiem.
Dobrze, to ja już będę nastawiona. Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, natomiast to jest dość dla mnie nieoczywisty wybór, jeśli chodzi o ten konstrukt rodziny i tego, jak się chce wyjść do dalszej opowieści. Raczej mrożąca krew w żyłach, raczej dawana jako przestroga, raczej nieprzyjemnie ją wspominamy, zwłaszcza z okresu dziecięcego. Więc chciałabym, żebyś trochę opowiedział o tym, jak ten proces u ciebie wyglądał, dlaczego sięgnąłeś akurat po to.
Tak, to jeszcze przy okazji dopowiem o jednej różnicy między Misterium a Trzema Dniami i Trzema Nocami. Mianowicie taka, mam takie poczucie, że Misterium wyrastało z takiego gestu przejścia od życia do mitu i mitologizowania, jakby zrobienia mitu z życia. Natomiast Trzy Dni, Trzy Noce robią coś przeciwnego. Tak. To znaczy one wychodzą od mitu i ten mit jakoś rozbrajają i wchodzą w życie.
No, przepisują, reinterpretują. Myślę, tak, że tu sporo możemy jeszcze sobie poomawiać.
Tak. Więc w tym sensie to był też jakiś taki gest mojego programowego, literackiego sprzeciwu wobec tego, co sam robię, co sobie tam założyłem. I czemu w ogóle te postacie, czemu Seth Abel? Tak zastanawiam się, ile mogę powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo, bo bardzo mi się podoba, że w tych pierwszych jakichś tam małych recenzjach na Lubimy Czytać, czy na Instagramie ludzie piszą, że może to jest autofikcja, a może nie, że w sumie nie wiadomo, co to jest, czy to jest prawda, czy to jest zmyślenie. I bardzo mi się podoba, że ta granica się zaciera i że to jest niejasne, bo to też Trzy Dni, Trzy Noce pisałem z takim trochę zamiarem spastiszowania autofikcji i zmylenia tropów.
Ale też trochę podrzucałeś u siebie tropy, bo na przykład twoja podróż, widzisz, jak skaczemy, bo już się zaczyna rosnący apetyt na te wątki, które się pojawiają. Ale dobrze, to za chwilę będzie o wyjazdach.
Ale wróćmy do Abla i Seta. Tak, no to możemy powiedzieć, że rzeczywiście jestem drugim dzieckiem swoich rodziców. Pierwsze dziecko, pierworodny mój brat, zginął, zanim się urodziłem. No i jakoś ta historia całe życie ze mną jest i jakoś tam mi towarzyszy i szukałem, czy w literaturze, znalazłem w Biblii, no najbliżej gdzie się da, coś, co tej historii jakoś odpowiada, co z nią rezonuje, co jest jej bardzo bliskie, czyli historię pierwszych rodziców i ich dzieci, czy Adama, Ewy i Kaina i Abla. Tamtych synów jest co prawda trzech, ale to też zaraz wyjaśnię, jak z tego wybrnąłem. Kain, wiadomo, zabija Abla, więc ten Abel, ten syn, w którym pokładano największe nadzieje, który był umiłowany i przez rodziców, i przez Boga, traci życie. Kain jest napiętnowany, przeklęty, odchodzi. No i co teraz? No i Bóg zsyła Adamowi i Ewie w zamian za Abla trzeciego syna, Seta. O Secie wiemy bardzo niewiele. On jest wzmiankowany w Biblii nie wiem, może dwa razy, dwukrotnie. Mm. I to są zdania no, bardzo, bardzo no, na zasadzie przyszedł Set w miejsce Abla i powołał Rut. I z tego rodu wzięli się tam.
No ale to wystarczyło.
I tyle. Jakby trochę gnostyckie źródła tam też o Secie więcej piszą, ale to mnie jakoś niespecjalnie interesowało. Niewiele mamy o tym Secie, ale mnie to wystarczyło, żeby zbudować na tym historię i u mnie wygląda to tak, że Kaina w ogóle nie ma, że Kain jest zmyślony, że to jakaś fantazja tego mojego bohatera Seta, który próbuje sobie wyjaśnić tę tragedię, która zdarzyła się w rodzinie, tą śmierć Abla, która jest prosta, trochę może nawet głupia. I to mu się nie podoba, że te początki jego rodu, jego rodziny zaczynają się w taki no prosty, głupi sposób, więc próbuje sobie opowiedzieć to inaczej i przywołuje, wymyśla tego Kaina, tego złego brata, który zabija Abla i w ten sposób tworzy jakąś wielką opowieść, mit założycielski. Mhm. I to z początku wydaje się, daje mu jakieś poczucie sprawczości, jakąś podmiotowość, że on się osadza w tym micie, że jakoś ta przestrzeń symboliczna jest zagospodarowana mm-hmm. przez niego i jest mu łatwiej, ale następuje jakiś taki moment zwrotny, jakieś pęknięcie, w którym to nie wystarcza i okazuje się, że trzeba sobie jednak opowiedzieć to. Tak, bo trzeba żyć i trzeba sobie to opowiedzieć na nowo, że to się zdaje jakąś koniecznością i wtedy ten mit jest rozbrajany, tak jak powiedzieliśmy wcześniej.
A do czego ci są w takim razie ci wszyscy przeszli? Ci, z których wyrośliśmy, z których powstali bracia? Ten łańcuch jest nierozerwalny, kiedy opowiadamy historię związaną z rodziną? Muszą pojawić się poprzednie pokolenia? Ci, którzy coś w nas zostawiają swojego. Mhm. I tak ten ród się rozciąga, tworzy, mnoży.
No, wydaje mi się, że tak, bo to może w książce jakoś bardzo nie wybrzmiewa, bo ostatecznie trochę z tego zrezygnowałem. Z tego wątku, ale na tyle, ile znam swoją rodzinę może nie tylko moją rodzinę, bo trzeba to powiedzieć, że duża część tej książki, zwłaszcza opowiadająca o pradziadkach, prapradziadkach, no jest w dużej mierze zmyślona. Albo inaczej, nie jest zmyślona, ale nie jest historią moich pradziadków i prapradziadków. To znaczy rekonstruowałem ich historię z pamiętników i listów chłopskich emigrantów. Jest taka książka z 1936, albo inaczej, w 1936 ogłoszono konkurs na pamiętniki emigrantów do Stanów Zjednoczonych i do Brazylii i całkiem niemały odzew był na ten konkurs i zebrano te relacje napisane w bardzo rozmaity, różny, często, no wiadomo, chłopi pisali, nie byli wykształceni, tam często kończyli, nie wiem, parę klas, albo nawet nie kończyli jakichś szkół, tylko uczyli się w takich szkółkach jakichś domowych, organizowanych na wsiach, gdzie po prostu nauczano ich pisać, czytać na jakimś takim elementarnym, podstawowym poziomie. Ale więc te pamiętniki te zawierają jakieś no, one były transkrybowane, ale to była też wielka trudność dla tych organizatorów konkursu, bo te teksty często były niejasne, trudne. Były tam słowa, które trudno było jakoś odcyfrować, odczytać, zrozumieć. Ale, ale w konsekwencji mamy teraz taki skarb, bo
no ale wiesz, to nie o literackość chodziło, prawda?
Tak, tylko tak, chociaż zdarzały się też właśnie perełeczki. Takie perełki, takie samorodne talenty. Okazywało się, że ci chłopi gdzieś tam jeszcze na przełomie XIX-XX wieku i nieco później potrafili pisać historie takie no, narracyjnie bardzo, bardzo dobre, atrakcyjne. Zresztą, jeśli dobrze pamiętam, to Myśliwski się przyznawał do tego, że on z tych też pamiętników korzystał i uczył się na nich gawędziarskiego stylu. Więc tak, i z tych świadectw korzystałem, z tych pamiętników, ale też z listów. Z listów emigrantów z Brazylii, ze Stanów Zjednoczonych, chociaż tutaj, czyli przede wszystkim z końcówki XIX wieku. Problem polega na tym, że to są listy głównie pisane przez skrybów, przez pisarzy, są dyktowane. Także ten właśnie ten chłopski sposób opowieści jeszcze nie jest tak uchwycony jak w tych późniejszych pamiętnikach, ale też są dobrym źródłem, może dobrze pokazują psychologię tych chłopów, pokazują o co oni się troszczyli, co ich zajmowało, co było problemem na tej emigracji, czy im się wiodło, czy im się nie wiodło, czy mieli dostęp do kościoła, a jeśli nie mieli, to czy to był dla nich duży problem, czy tęsknili za rodzinnym domem, za rodzinną wsią, czy nie tęsknili, czy tęsknili za rodzinami, czy nie tęsknili. Są tam też opisane powody, dla których oni w ogóle wyjeżdżali. Więc no, super źródło, z którego, dzięki któremu w ogóle mogłem napisać tę książkę, bo wracając do twojego pytania, niewiele wiedziałem o swoich pradziadkach i prapradziadkach. O prapradziadkach wiedziałem tyle, że do Stanów wyjechali osobno, nie znając się jeszcze. Tam na miejscu w Newarku prawdopodobnie pradziadek pracował w jakiejś fabryce stali, prababcia była gospodynią, później szwaczką. Poznali się właśnie w gospodzie prawdopodobnie i tam założyli rodzinę.
No to ten wątek w książce znajdziemy.
Tak, tak. I po pewnym czasie, zdaje się, że koło 19 roku wrócili do Polski i kupili ziemię, bo marzyła im się ziemia, ale...
No i pojechałeś.
Pojechałem sprawdzić, tak, ale jeszcze pozwól mi dokończyć, bo chciałbym odpowiedzieć do końca na twoje pytanie, dlaczego w ogóle sięgałem do tych opowieści, bo na tyle, na ile je znałem i też ta rekonstrukcja, o której mówiłem z tych listów i pamiętników, pozwoliła mi sobie wyobrazić, czy dała mi pojęcie o tym, jak było. W tych pokoleniach moich pradziadków i prapradziadków nie bardzo opłakiwało się chłopskie dzieci. To znaczy śmierć dzieci przede wszystkim, ale śmierć w ogóle, ale śmierć dzieci przede wszystkim traktowano raczej, przyjmowano ją z taką, no, godzono się na to. To znaczy śmiertelność dzieci była duża. Dzieci, nie wiem, jeśli w domu było 7 dzieci, to pewnie przynajmniej 3 albo 4 gdzieś tam na wczesnym etapie umarła z jakiegoś powodu. Czy to była choroba, czy po prostu wygłodzenie, czy inne powody. Więc przyjmowano to z większym jakimś takim, no, nie wiem, zrozumieniem. Ta żałoba była krótsza, też trochę nie było chyba czasu na tę żałobę, też okoliczności nie sprzyjały. No, praca, potrzeba zapewnienia tym dzieciom, które zostały i żyją, no i sobie też wyżywienia i zadbania o to, żeby następny dzień jakoś przeżyć, trochę z tej żałoby wytrącała, trochę nie pozwalała na nią. Natomiast moi rodzice, choć są z chłopskich domów, no, są tym pierwszym pokoleniem, o którym wiem, które rzeczywiście po śmierci swojego dziecka wpadło w taką prawdziwą rozpacz, taką przeżywały wiele lat, bardzo głęboko. Spowodowało to u nich no, coś, co dzisiaj nazwalibyśmy depresją pewnie, choć mhm. oni wówczas jeszcze o tym jeszcze pewnie nie wiedzieli. To była końcówka lat 80. wsi podkarpackiej, więc to mnie też interesowało. Jak zmienił się ten stosunek rodziców do dzieci, jak zmieniło się, jak to chłopskie życie nabrało głębi takiej egzystencjalnej, że jednak, nie wiem, szukałem tam powodów choćby ekonomicznych, nie? Że ta taka migracja do miasteczek albo miast, że rezygnacja z ziemi, która wymagała jakiejś takiej stałej obecności, bo rytmu życia od świtu, czy nawet przed świtem do późnego zmierzchu, że to po prostu jakoś tak nie pozwalało na przeżywanie takich rzeczy. Natomiast w pokoleniu moich rodziców, którzy już inaczej trochę żyli i inaczej pracowali, zaczęło być miejsce na przeżywanie takich wielkich emocji i choćby tej żałoby po śmierci dziecka i ta zmiana też bardzo mnie interesowała.
Ale to jest, wiesz, ciekawe, co mówisz, bo mam wrażenie, że idziesz zupełnie w poprzek do literatury, którą dotychczas dostaliśmy w tym kontekście, nazwijmy to chłopskim.
Tak, bo tutaj też w ogóle pojawia się już problem tożsamościowy, bo moi rodzice pewnie też, ja na pewno mam taki problem, że i z tego też trochę wyrosła ta książka, że trochę za bardzo nie wiem, kim jestem i do czego, czy przynależę jeszcze do tego miejsca, z którego pochodzę i co prawda ja jestem tym dzieckiem wychuchanym, wymuskanym, które nie musiało pracować na roli, nie musiało zabijać zwierząt i wykonywać tych wszystkich obowiązków chłopskich. Bo one oczywiście były obecne nawet w rodzinach robotniczych.
No właśnie,
mógłbyś? Czy mógłbym? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, jest właśnie w tym pęknięciu tożsamościowym coś takiego, coś co bardzo mnie ciągnie do tego miejsca i do tego stylu życia. On jest nie do przywrócenia w zasadzie.
Jakby znaczy to... na pewno nie, jeśli chodzi o argumenty, które tak wpływały na to, że to życie tak wyglądało, a nie inaczej. Teraz tak to jest po prostu ewentualnie wybór.
Tak, to już przepadło, myślę, ale...
Ale ty wciąż szukasz, bo powiedziałeś, że ciebie to interesuje i że ta tożsamość to jest gdzieś pytanie, które u ciebie
funkcjonuje. Szukam, tak, bo właśnie do tego zmierzałem sęk w tym, że ani się nie czuję na miejscu tutaj w Krakowie, a mieszkam już od 10 lat w Krakowie i... więc zdążyłem już osiąść i czuć się, powinienem się czuć tutaj jak u siebie, ale się nie czuję. Ale z drugiej strony też nie czuję się u siebie w domu rodzinnym, w tamtym moim pierwszym miejscu, w którym dorastałem, w którym się urodziłem. No i ta książka też jest trochę odpryskiem tych wątpliwości, tego poszukiwania tych problemów, kłopotów tożsamościowych. Druga część zwłaszcza opowiada o tym, no jest tam ten wątek tych że Set nie wie, gdzie w zasadzie przynależy. Nie jest ani z miasta, ani ze wsi. Do wsi już nie pasuje, ale do miasta też już w sumie nie pasuje i jest gdzieś pomiędzy, jest w rozkroku i w sumie nie wie, co dalej.
Ale ma też inne problemy.
Tak.
Aż się ciśnie, skąd one się wzięły w tej książce, żeby państwu za dużo może nie zdradzać, ale piszesz o męskości i piszesz o męskości też w kontrze. Do obrazu, do oczekiwań. Niby jest jakieś pęknięcie czy rozszczelnienie w takiej społecznej dyskusji o tym, czego my tak naprawdę chcemy od mężczyzn. Być może czego mężczyźni chcą od siebie, ale do tego nie mam dostępu, jeśli koledzy mi nie będą chcieli o tym opowiedzieć. I dla mnie on jest bardzo współczesny pod tym kątem. Poza elementem tożsamościowym, poza ciężarem, który mit nie mit na niego nakłada, czy pewne kłamstwo, czy wyobrażona historia, to jeszcze jest element seksualności, rodzaju spełnienia i doskoczenia do pewnego momentu, który jest bardzo dla mnie cielesny, bardzo intymny, pełen wstydu. Ten wstyd, wiesz, wychodzi w secie, wydaje mi się, najmocniej, dla mnie przynajmniej, wiesz, bo to jest absolutnie moje doświadczenie czytelnicze, bardziej z próbowania odpowiedzenia sobie na pytanie, kim jest mężczyzna, niż skąd jestem, mimo że jakby nie możemy się tego pozbyć.
Tak. Chociaż myślę, że to się jakoś, że to ma wiele wspólnego ze sobą. To znaczy, że to pęknięcie tożsamościowe, że ta jego niemoc może być efektem tego, że on nie wie, kim jest. Ja też bym sobie chciał pozwolić na takie wątpliwości i nie odpowiadać ci z całą pewnością, że jest tak i tak. Chciałbym jednak wierzyć, że w tej książce jest jakaś taka tajemnica, nawet dla mnie niedostępna. To znaczy, mam taką wiarę w sobie, która wynika trochę z moich jakichś tam lektur psychoanalitycznych, filozoficznych, między innymi z Jacques'a Lacana i pewnie mógłbym tam jeszcze wymienić, nie wiem, Foucault, Gadamera i wielu innych, którzy myśleli podobnie, ale dla nich język jest jakimś takim osobnym bytem, który sobie żyje, trwa, a my jesteśmy jakimiś tylko tubami, w którym no, ja teraz parafrazuję, to nie są dokładnie ich słowa, ale no, mniej więcej o to chodzi, że ten język jest, że ten język żyje, a my jesteśmy tylko jakimiś dla niego nośnikami. I gdzieś to tutaj też znajduje to swoje miejsce nieświadomość i wszystko to, co się w niej mieści. I chciałbym też trochę wierzyć, że tak jak sny są tą przestrzenią, w której nieświadomość pracuje i przemawia, mówi nam o rzeczach, o których nie wiemy, że wiemy. Że podobnie jest z pisaniem, że pisanie też jest jakimś takim prześwitem nieświadomości. Mam wrażenie, że ja często nie zdaję sobie sprawy z tego, co piszę do końca. To znaczy, jasne, mam plan, coś tam sobie zawsze zakładam. Myślę, że to nie jest tylko mój przypadek, że pisarze, pisarki w ogóle tak mają, że często o tym wspominają na spotkaniach na przykład, że ma się plan, że ma się wszystko rozpisane,
tak.
Ale że siada się, pisze i nagle wychodzą rzeczy, których w ogóle, o których nie wiem, nie spodziewalibyśmy się, że znajdą się na tych zapisanych stronach.
Poza tym wydaje mi się, że wciąż się jednak czymś karmimy. To znaczy, ty też się wciąż karmisz. Zakładam, że do tego procesu, no nie bez powodu jest to proces, a nie jakaś jedna chwila zamknięta, ograniczona. No cały czas przyjmujesz bodźce zewnętrzne. Tak. Coś może cię tak wytrącić z równowagi albo tak zapracować, że być może nie będziesz w stanie nie napisać o takiej sytuacji. Gdybam oczywiście, ale być może tak jest.
Tak, wiesz, no, to myślę, że to będzie ciekawy przykład i całkiem na czasie, bo akurat Taco Hemingway wydał nową płytę niedawno. Utwór z jego pierwszej płyty, czyli z Trójkątu Warszawskiego, to jest utwór o tytule Wszystko jedno. To jest ciekawe bardzo, bo słuchałem tej płyty, ona ma już, nie wiem, chyba 10 lat albo 11, ale posłuchałem tej płyty pierwszy raz w 2024 na wakacjach, ja wtedy już kończyłem tę książkę. Mm-hmm. Pisałem ten końcowy wątek romantyczny z Setem i Nobą i byłem gdzieś na etapie Chyba w tym momencie, jak Seth schodzi do baru tam po raz drugi albo trzeci do tej Noby, żeby spróbować. Tak. No i posłuchałem tego Taco Hemingwaya i była tam u niego taka scena w tej piosence. On rapował o mężczyźnie, który ślini się na widok kobiety, bardzo jej pożąda i chce ją zaciągnąć do łóżka i wykonuje taki gest obracania kluczy w dłoni, w palcach. I pomyślałem wtedy, tak, to jest to, ten gest. I od tego gestu obracania kluczy w palcach wzięło się przynajmniej parę stron w tej książce. Więc tak, no, dużo rzeczy na mnie wpływało w trakcie pisania tej książki. To podałem przykład tej. Ale też sam proces dochodzenia do tej książki był bardzo długi i bardzo złożony. Od dawna wiedziałem, że chciałbym napisać coś, w czym mógłbym spróbować uchwycić tą moją relację z tym martwym bratem.
Ale popatrz, kiedy na początku zacząłeś opowiadać o pewnej motywacji, powiedziałeś o relacji rodzice utracone dziecko. A teraz jakby mówisz wprost o tym, że to było w zasadzie twoje bardzo osobiste poszukiwanie.
Tak, ale ono było niejako wymuszone przez tę stratę, przez tę żałobę, którą przeżywali rodzice. To znaczy ja w tę żałobę jakby dostałem rykoszetem, to znaczy wpadłem w tę żałobę. Jakoś tak się zdarzyło. No, nie widzę też opcji za bardzo. Jakby nikogo bym tu nie chciał obwiniać, ani mówić w tym tonie. Po prostu naturalna rzeczy kolej. Rodzice przeżywają żałobę, więc dziecko też w tym jakoś tam uczestniczy. I to się dzieje.
Jeżeli to będzie pytanie przekraczające, to możesz nie odpowiadać. Ale rozmawiałeś na przykład z rodzicami już po latach o tym momencie? No bo mówisz o nim z dużym ciężarem, mówisz o nim ostrożnie. Widać, że dobierasz słowa. Tak. I zastanawiam się, czy to w twoim życiu miało jakiś ciąg dalszy albo jakąś puentę. Czy to jest coś z tym, z czym samodzielnie się już po prostu mierzysz, czy pisząc, czy myśląc?
Pamiętam, że nie wiem, czy to była jakaś odwaga, brawura, czy po prostu jakiś przejaw mojej neurotycznej natury, ale ja rodzicom zadawałem pytania bardzo wcześnie. Nie wiem, w ogóle dzisiaj trudno mi zrozumieć, skąd w umyśle na przykład 6- albo 7-latka potrafiły zrodzić się takie pytania, jakie ja zadawałem wtedy rodzicom. A zadawałem im bardzo różne pytania. Najważniejsze, jakie im zadałem i jakie pamiętam do dzisiaj, jest takie. Spytałem moją mamę, byłem wtedy naprawdę małym chłopcem. Myślę, że nie miałem więcej niż 6 lat. Spytałem ją, czy gdyby mój brat żył, to ja w ogóle bym był. Jakoś mnie to strasznie dręczyło, kiedy byłem dzieckiem. Miałem takie poczucie, że właśnie...
Że jesteś zamiast.
Że jestem zamiast, że jestem tym, który przychodzi w miejsce starszego brata i ma go zastąpić. I to jakoś jest... Na tym jest ufundowane moje życie i to jakoś od wczesnych bardzo lat mnie przerażało. No, tak. I przez całe życie w zasadzie szukałem jakichś środków wyrazu, które by mi pozwoliły sobie o tym opowiedzieć. Przede wszystkim sobie, myślę. Na etapie tego zbierania materiałów, bo niestety mam taką, nie wiem, mogę to nazwać przypadłością pewnie, ale ja bardzo boję się pisać, jeśli miałbym się opierać tylko na swojej intuicji, swoim doświadczeniu i tak dalej. To znaczy szukam jakiejś podstawy w literaturze, szukam w filozofii, w czymś, co u kogoś mądrzejszego.
Ale to dlaczego znaczy... mówisz, że się... Dlaczego to jest tak mocne uczucie jak lęk?
Nie wiem, jakoś nie mam wiary w taką swoją intuicję i w swoją, albo może to nie jest brak wiary w swoją intuicję, tylko jakoś jakaś taka dziwna, bardzo dziwna, nie potrafię jej rozszyfrować, taka potrzeba umocnienia tych swoich pytań u kogoś, kto zadaje podobne, albo kto miał już kiedyś takie wątpliwości i próbował je już rozwikłać. I znalazłem podpowiedź w bardzo dziwnym miejscu. Nie wiem, w ogóle wspomnę o tym, jeśli pozwolisz, bo
proszę.
Wydaje mi się to jakoś ciekawe, bo znalazłem podpowiedź u Jacques'a Derrida.
U Derrida.
Tak, w książce, którą znałem już wcześniej, wiedziałem o niej, ale nie przypuszczałem, że znajdę tam podpowiedź, że znajdę tam coś dla tej akurat książki, dla Trzech Dni, Trzech Nocy. I przeczytałem Widma Marksa. To jest książka polityczna przecież i mówi zupełnie o czym innym. Z pozoru wydaje się, że nie ma absolutnie nic wspólnego z moją książką, no bo jakby ona opowiada o jakimś tam wpływie filozofii marksistowskiej, Marksa na politykę, filozofię przełomu wieków i... No i co to może mieć wspólnego z Trzema Dniami, Trzema Nocami, ale znalazłem tam, no mam bardzo dużo notatek z tej książki, ale znalazłem tam taki ustęp, który bardzo mnie zainteresował i który pamiętam, może będę parafrazował. Derrida tam pisze, że zastanawia się, co to znaczy podążać za widmem i odpowiada sobie na to pytanie tak, że być może podążanie za widmem to bycie prześladowanym, bycie nękanym przez nagonkę, którą samemu albo sami urządziliśmy na to widmo. Mhm. I to krótkie zdanie rozwiązało w zasadzie cały mój problem i zawiązało mi konflikt w książce, bo przede wszystkim, po pierwsze, też tego swojego martwego brata trochę widziałem jako widmo, za którym się podąża i które jest, ale czemu jest takie wyraźne? Czemu jest obecne? W ogóle czemu się, bo widmo nie jest obecne, tylko się zjawia i znika i zjawia się znów, ale to zdanie o tym, że no parafrazując, widmo jest tym silniejsze, im bardziej je ścigamy, no ufundowało tę książkę w zasadzie. Więc tak, więc zaczęło się w sumie od Derridy. A później byli pisarze chłopscy, z których gdzieś tam dużo po drodze korzystałem. Przede wszystkim Józef Morton, Stanisław Piętak. Były też książki takie na motywach biblijnych Gustawa Daniłowskiego, Maria Magdalena i Henryka Panasa według Judasza. To są rzeczy raczej zapomniane w Polsce, a są naprawdę, naprawdę świetne. Z fascynacji tym wszystkim urodziły się Trzy Dni, Trzy Noce.
Ty się czujesz, jak opowiadasz o tej książce. Mogę powiedzieć, że to jest pierwsza twoja rozmowa o tej książce,
bo
wiesz, patrzę na ciebie też z niejaką ciekawością, nie tylko jak na pisarza, ale też, wiesz, jest to dość niezwykłe, kiedy możesz towarzyszyć jakimś pierwszym reakcjom, kiedy słowo pisane zamienia się jednak w pewną opowieść, która inaczej jest formułowana, inaczej prowadzi, już nie jest, wiesz, tym wydrukiem. Więc jestem ciekawa, jak się czujesz, kiedy uruchomiła się teraz inna opowieść o tej książce.
Mm-hmm. No przede wszystkim to zresztą zauważyłaś i wspomniałaś o tym, że bardzo ważę słowa, bardzo, bardzo się pilnuję. Mam w głowie jakieś takie, no trochę mętlik, zastanawiam się na bieżąco i to jest trudne w tej rozmowie, że na bieżąco trochę się cenzuruję i zastanawiam się, co mogę powiedzieć, czego nie powinienem mówić, co jest ważne, co jest nieważne, ale...
Znaczy wiesz, ja mam wrażenie, że w rozmowach wszystko jest ważne. Pytanie, co byś fabularnie chciał zdradzić, bo to jest chyba zawsze najtrudniejsze. Wiesz, co ewentualnie może być taką informacją, która potencjalnych czytelników i czytelniczki, bo przecież po to to robimy, po to ja to robię i po to ty tutaj też jesteś.
Tak, żeby... tak. Też myślę sobie ostatecznie, że jakby przywilej pisarza polega na tym, że on może zmyślać nawet w tej rozmowie. Nie? Nasi słuchacze nie wiedzą, czy ja opowiadając teraz o swoim bracie, czy ja mówię prawdę.
Ja też nie wiem.
Może tylko snuję jakąś opowieść na potrzeby promocji książki i to mi się zawsze podobało na przykład bardzo u Goethego, który napisał swoją autobiografię i już w tytule zatytułował ją Prawda i zmyślenie. I w sumie nie wiemy, co w tej autobiografii wydarzyło, które zdarzenia są faktami, które są przez niego zmyślone. Z drugiej strony mamy cierpienia młodego Wertera, które są pozorowane na odnalezione listy, więc jakby fikcja znowu się przeplata z prawdą. I to jest chyba najfajniejsze w literaturze, że można sobie pozwolić na jakieś mistyfikacje, można trochę naginać, trochę przeginać. Czytam też teraz Kwiaty zła Baudelaire'a, bo Solineum wznowiło
matko,
w serii
nie sięgałam.
Biblioteki Narodowej Kwiaty zła ze wstępem Tomasza Swobody i Baudelaire też bardzo dużo zmyślał. No, pisarze zmyślają w tych swoich biografiach, mieszają.
To bardzo bezpieczne jest teraz to, co mówisz, muszę ci powiedzieć. Czyli tak, nagadaliśmy się i nagle pojawia się duża wątpliwość sprzedana przez autora i zostawisz nas...
Proszę się zastanawiać.
Dokładnie, z wielkim niepokojem. Wspaniały ruch, muszę ci powiedzieć na koniec. Ja ci chcę wierzyć, wiesz, we wszystko, co mówisz. Bardzo.
No nie wiem, te biblijne wstępy, bo książka dzieli się na dwie części i każda z tych części zaczyna się od opowieści biblijnych, które wydają nam się początkowo prawdą, a Set przyznaje, że są właśnie kłamstwem, zmyśleniem, ale myślę, że Set... Ja nie wiem, czy ja lubię tego bohatera, czy nie lubię. Nie wiem, czy czytelnicy go będą lubić, czy nie. To może to nieistotne.
Ja bym go chciała walnąć parę razy w trakcie lektury. Być chłopie, daj spokój.
Ale myślę, że on... To jego kłamstwo jest w dobrej intencji. To znaczy, nie wiem też, czy to jest dobre słowo, ale... On go potrzebuje, to znaczy on bez tego kłamstwa wydaje mu się, że się rozsypie, więc kłamie trochę z konieczności. I wydaje mi się, że dla tego bohatera najważniejsze jest to, że on w pewnym momencie jednak postanawia z tej fantazji, że on postanawia jakoś przekroczyć tę fantazję i mówi, jak było naprawdę.
No więc proszę państwa, Marcin Oskar Czarnik, 3 dni, 3 noce, wydawnictwo Filtry, Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Bardzo dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.